Yo solo quiero pegar en la radio.
República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
Ten latynoski głos należy do Zbyszka Dąbrowskiego, Republika Latina. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, muy buenas tardes.
Buenas tardes i słuchamy, co twoim okiem najważniejszego działo się w Europie, dzieje się w Europie Łacińskiej aktualnie.
Ameryce Łacińskiej.
A ja powiedziałem Europie. Przepraszam, oczywiście z Białorusi muszę się myślami przenieść, szczególnie, że mam łacińska Białoruś. Tak jest, słuchamy.
To przenieśmy się do Ekwadoru. To będzie kontynuacja tematu z zeszłego tygodnia, czyli wybory prezydenckie. Ale z pewną niespodzianką. Przypomnę, że wybory prezydenckie miały miejsce przedwczoraj, w ostatnią niedzielę i tak jak mówiłem tydzień temu, nie przyniosły one zdecydowanego rozstrzygnięcia. Po przeliczeniu 98% wszystkich oddanych głosów wiadomo bowiem tylko tyle, że konieczna będzie ich druga tura. Na pewno weźmie w niej udział zwycięzca pierwszej tury, sojusznik byłego prezydenta kraju Rafaela Correa, Andrés Arau, który zdobył 32,13% wszystkich oddanych głosów. Natomiast dużo ciekawie robi się na drugim miejscu. Przedwyborcze sondaże, o czym też mówiłem tydzień temu, wskazywały, że znajdzie się na nim kandydat neoliberalnej prawicy, biznesmen Guillermo Lasso. Tymczasem całkiem możliwe jest, że w drugiej turze wyborów wezmą udział dwaj przedstawiciele ekwadorskiej lewicy, czy może lewicy i pseudolewicy, no bo powiedzmy Rafael Correa to jest taka trochę pseudolewica. Dotychczasowe wyniki wyborów wskazują bowiem na minimalną przewagę czarnego konia tych wyborów, Carlosa Ranulfo Pereza Guartambela, znanego światu jako Jakub Pérez. I powiem kilka słów o nim, bo jest to bardzo ciekawa osoba. Kim jest Jakub Pérez, który zdobył niespodziewanie tyle głosów? Otóż jest on przedstawicielem ludności rdzennej, czyli po naszemu ludności indiańskiej, mówiąc językiem mniej poprawnym politycznie, ludności rdzennej zamieszkującej Ekwador. I jego głównym językiem jest język Kichwa. To nie jest język Kechua, tylko język Kichwa, który jest pokrewny z językiem Kechua. I choć w oficjalnych dokumentach zarejestrowany był on pod imionami Carlos Ranulfo, to 4 lata temu wystąpił on o zmianę imion na Yaku Sacha, co w języku Kichwa oznacza górską wodę. No i tutaj myliłby się ten, kto uważałby, że Jakub Pérez to jest takim, mówiąc brzydko, nawiedzonym indiańskim ekstremistą. Wręcz przeciwnie. Otrzymał on gruntowne wykształcenie, jest doktorem prawa sądowego i specjalizuje się w prawach ludności tubylczej, czyli ludności indiańskiej, prawie ochrony środowiska, prawie karnym i kryminologii. 2 lata temu został również wybrany na prefekta prowincji Azuay. Jego głównymi osiągnięciami jako prefekta były programy proekologiczne i prospołeczne. Tutaj należy wspomnieć o zalesieniu terenów gatunkami natywnymi, co akurat w przypadku Ameryki Łacińskiej jest bardzo ważne. Ponadto ustawa mająca na celu całkowite wyeliminowanie opakowań plastikowych na terenie prowincji oraz promocja roweru jako głównego środka komunikacji w miastach. Nie są to może imponujące dokonania, należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Jakub Pérez był prefektem Azuay jedynie przez 1,5 roku i w związku z kandydowaniem na prezydenta kraju zrezygnował on z pełnionych funkcji. Jakub Pérez jest zarazem kandydatem lewicowego ruchu o nazwie Pachakutik. Ta nazwa nawiązuje do mitu, według którego w przyszłości czekają nas z powrotem czasy harmonii, gdzie wszyscy ludzie, niezależnie od pochodzenia etnicznego, będą żyć w zgodzie, w przeciwieństwie do obecnych czasów. I głównymi założeniami tej partii jest wpisanie do konstytucji Ekwadoru jako kraju wielonarodowego, również multikulturalizm w przeciwieństwie do neoliberalizmu. I tutaj nie chodzi o multikulti europejskie, prawda, tylko rzeczywiście po prostu poszanowanie praw wszystkich ludzi Ekwadoru, niezależnie od pochodzenia, czy jest to pochodzenie rdzenne, czy europejskie, czy afrykańskie, czy azjatyckie również w mniejszości. Ponadto mówimy tutaj również o programie, którego częścią jest obrona praw ludności rdzennej i ochrona środowiska. I co ciekawe, zarówno Jaku Pérez, jak i Pachakutik stoją w opozycji do byłych rządów Rafaela Correi oraz jego obecnego kandydata Andresa Arauza. Zdaniem Pereza Arauz chce wprowadzić chawizm na terenie Ekwadoru, a na co on nie chce się zgodzić. I co więcej, przez samych chawistów Jaku Pérez uważany jest za konia trojańskiego amerykańskiej prawicy i Stanów Zjednoczonych. Taką informację dzisiaj znalazłem w internecie. Na koniec trzeba dodać, że póki co na oficjalne pełne wyniki pierwszej tury należy poczekać kilka dni. Powodem opóźnienia jest wiele komisji wyborczych, do których utrudniony jest dostęp. To znaczy znajdują się one w głębi lasów tropikalnych, tej selwy tropikalnej czy na wyspach. Jak na razie Jaku Pérez zdobył 19,95% głosów, zaś Guillermo Lasso 19,57% głosów, czyli ta różnica wynosi mniej więcej około 3,4% głosów. I jest minimalna, zresztą obydwaj kandydaci też oskarżają się o to, że przeciwne sztaby wyborcze dokonały hackingu w wyborach i takie różne inne niecne rzeczy. Natomiast najprawdopodobniej około tygodnia jeszcze będziemy czekali na wyniki tychże wyborów. Z Ekwadoru przenieśmy się do Kolumbii, której prezydent Iván Duque ogłosił wczoraj utworzenie elitarnego dowództwa do zwalczania partyzantów, dysydentów z FARC, rebeliantów z ELN i handlarzy narkotyków, którzy według rządu znaleźli schronienie w Wenezueli. Jak przyznał prezydent w rozmowie z Radiem Nacional, specjalistyczne dowództwo do spraw handlu narkotykami i zagrożeń ponadnarodowych zostanie uruchomione 26 lutego, natomiast pełnie zacznie funkcjonować w maju i pozwoli nam trafić do handlarzy narkotyków. Nie określając liczby żołnierzy, którzy będą częścią tej elitarnej siły, Duque zapewnił, że jego celem w tym roku jest uderzenie w przywódców narkotyków, przywódców handlarzy narkotyków i producentów, aby zostali schwytani lub unieszkodliwieni. Wśród ważnych celów operacji prezydent wymienił byłych partyzantów FARC, którzy zerwali porozumienie pokojowe z 2016 roku, takich jak m.in. Iván Márquez, Jesús Santrich, Hernán Diario Velázquez, znany również jako El Paisa, czy Henry Castellanos, znany również jako Romania. Na liście znajdują się również członkowie Narodowej Armii Wyzwolenia, czyli ELN, ostatniej grupy partyzanckiej w Kolumbii oraz Clan del Golfo, czyli największy w kraju gang narkotykowy. Jak powiedział Duque, najwyraźniej w Wenezueli wielu z nich jest chronionych, ponieważ kartel Słońc, czyli kartel de los Soles, którego członkami ma być wenezuelska generalicja, jest obok Nicolasa Maduro i prowadzi operację handlu narkotykami. Według wywiadu wojskowego w Wenezueli znajduje się około 1400 członków kolumbijskich grup zbrojnych, którzy przemieszczają się po obu stronach granicy liczącej 2200 kilometrów. Prezydent powiedział również, że uruchomi system współpracy i nagród dla tych w Wenezueli, którzy są skłonni dostarczyć Kolumbijczykom informacje, które pozwolą im skutecznie schwytać tychże łajdaków. Duque nie wspomniał jednak o żadnej bezpośredniej lub tajnej akcji na terytorium Wenezueli i tutaj trzeba wspomnieć o tym, że kilkanaście lat temu, w 2008 roku, Kolumbia rozpoczęła operację, w której zginął jeden z przywódców byłej partyzantki marksistowskiej na ziemi ekwadorskiej, co wywołał zresztą poważny kryzys dyplomatyczny z Quito, czyli stolicą Ekwadoru. Márquez, Santrich i kilkudziesięciu byłych partyzantów w sierpniu 2019 roku wycofało się z historycznego porozumienia pokojowego, które zakończyło ponad półwieczny konflikt zbrojny z FARC, aby rozpocząć nową rebelię zwaną drugą Marquetalią, na pamiątkę tzw. pierwszej Marquetalii, czyli miejsca, gdzie w 1964 roku lewicowi dysydenci uruchomili program walki z ówczesnymi rządami Kolumbii i z którego później powstał FARC. Dysydenci, poza tym ELN i gangi zajmujące się handlem narkotykami pochodzenia paramilitarnego, walczą obecnie o szlaki eksportu kokainy, dochody z nielegalnego wydobycia i wymuszeń w Kolumbii, która przechodzi najgorszą falę przemocy od czasów rozbrojenia FARC. Kolumbia wielokrotnie potępiała fakt, że Wenezuela chroni kolumbijskich rebeliantów, czemu oficjalnie je zaprzecza Caracas. I na koniec trzeba tutaj dodać, że Wenezuela zerwała stosunki z Kolumbią w lutym 2019 roku, po tym jak prezydent prezydent Iwan Duque uznał opozycyjnego Juana Guaido za tymczasowego prezydenta kraju. A skoro mówimy o Wenezueli, to przejdźmy teraz do tego kraju. Tym razem nie będzie ani o chawizmie, ani o opozycji. Bardziej zajmiemy się aspektami ekonomicznymi, czyli po prostu biedą panującą w tym kraju. Otóż w tym kraju znajduje się 3 razy więcej ludzi ubogich niż na Haiti, kraju Ameryki Łacińskiej, będącym synonimem regionalnego ubóstwa, który w przeszłości cierpiał z powodu największego kryzysu gospodarczego, politycznego i nierówności społecznych. Zdaniem Hermesa Pereza, byłego ekonomisty Banku Centralnego w Wenezueli, w Ameryce Łacińskiej żyje 18,5 miliona biednych, ubogich ludzi, co jest największą liczbą, z czego połowa żyje w Wenezueli. Czyli mamy tutaj ponad 3 razy więcej ludzi ubogich niż na Haiti. Co jest przyczyną tego? Otóż mówi się, że prawdopodobnie jest to po prostu polityka rządu, również nadmierne finansowanie, nadmierna hiperinflacja, czego zresztą Wenezuelczycy doświadczają od 4 lat i de facto rząd wenezuelski nie robi nic, aby tutaj temu zjawisku zapobiec. ONZ w lutym 2020 roku w swoim raporcie na temat kryzysu żywnościowego ostrzegła, że Wenezuela znajduje się w 3 fazie kryzysu humanitarnego. Oznacza to, że większość mieszkańców tego południowego kraju cierpi na wysoki poziom ostrego niedożywienia, nadmiernej śmiertelności i wymaga programów pomocowych. Zarazem też w tym samym raporcie podaje się, że Wenezuela jest 4. krajem z najgorszym kryzysem żywnościowym na świecie. Pierwszymi 3 są Jemen, Demokratyczna Republika Konga i Afganistan, czyli kraje, w których toczą się wojny domowe i konflikty zbrojne, co, tak jak mówią tutaj eksperci, podaje nam, że Wenezuela ulega tak zwanej afrykanizacji. W tej chwili dochód na mieszkańca w Wenezueli wynosi $1,739 i jedynym krajem, który ma niższy dochód na mieszkańca, jest właśnie Haiti. Natomiast jak wiemy, ubóstwo na Haiti jest w zasadzie kwestią kilku ostatnich dekad, a nie kilku ostatnich lat. W tej chwili, jak mówią naukowcy, 96% ludzi nie stać na to, by płacić miesięcznie kwotę koszyka, czyli $294, gdyż miesięczna pensja wielu osób wynosi 67 centów amerykańskich.
Musimy 3 kropki stawiać powoli.
Mhm. To już właśnie postawiliśmy.
Dziękujemy rewelacyjne momenty. Dziękujemy serdecznie za te informacje z Ameryki Łacińskiej. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, był gościem Kurier w samo południe.
Dziękuję bardzo.
Yo solo quiero pegar en la radio.
República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.